Dlaczego Ukraińcy zwyciężają? Zapraszam na bezpośrednią relację z Zaporoża. Udało nam się połączyć z szefem Miejskiego Centrum Pomocy w Zaporożu, który jest również kierownikiem Wydziału Duszpasterstwa Społecznego Związku Baptystów Ukrainy. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Z tej strony telewizja Idź Pod Prąd z Polski, Eunika Chojecka, a z nami jest niezwykły gość Dmytro Matiuchin z Centralnego Kościoła Baptystów w Zaporożu, kierownik Wydziału Duszpasterstwa Społecznego Związku Baptystów Ukrainy i dyrektor organizacji charytatywnej Miejskie Centrum Pomocy w Zaporożu. Witamy serdecznie.
Witam was.
Witam państwa.
Od 2014 roku pomaga pan uchodźcom ze wschodu Ukrainy. To dla nas zaszczyt, że znalazł pan dyrektor czas na rozmowę z naszą telewizją.
Спасибо, что пригласили.
Dziękuję za zaproszenie.
Panie dyrektorze, czy nadal jest pan w Zaporożu?
Da. My сейчас находимся в Запорожье.
Tak, jestem obecnie w Zaporożu. Teraz jestem w biurze Miejskiego Centrum Pomocy.
Jaka jest tam sytuacja, ponieważ wiemy, że obwód zaporoski jest jednym z głównych celów ataków Rosjan od początku wojny i to właśnie też na waszym terenie znajduje się między innymi zaporoska elektrownia jądrowa.
Sytuacja w obwodzie zaporoskim jest bardzo skomplikowana. Jeżeli spojrzycie państwo na mapę, to 3/4 obwodu zaporoskiego jest pod okupacją. Rosyjskie wojska znajdują się 40-60 kilometrów od samego miasta Zaporoże. Ciągle słyszymy strzały, wybuchy, a kilka dni temu wystrzelono rakietę na most w Zaporożu. Zaporoże cały czas przyjmuje uchodźców. Teraz przyjmujemy uchodźców z Mariupola i z okupowanych części obwodu zaporoskiego. Kiedy spotykamy uchodźców, to zalecamy, aby jechali dalej, aby nie zostawali w Zaporożu. Tu jest niebezpiecznie. Staramy się ewakuować z miasta kobiety, dzieci i chorych.
Panie dyrektorze, jak się zmieniło pana życie po wybuchu wojny na Ukrainie i czym się pan teraz zajmuje?
Jeśli chodzi o mnie osobiście, to mam wrażenie, że ciągle trwa jeden długi dzień, już od 62 dni. Jeden długi dzień, który nijak nie może się skończyć. Jeśli chodzi o zaporoskie kościoły i ogólnie wierzących ludzi, to wszystkie kościoły zmieniły się w domy dla uchodźców. Wszystkie kościoły i domy modlitwy służą teraz ludziom. Sale modlitwy zmieniły się w schroniska. Są tam materace, miejsca noclegowe. Przyjmujemy ludzi, aby mogli się umyć, zjeść, przenocować i organizujemy logistykę, aby ludzie mogli jechać dalej autobusami, które też dla nich organizujemy.
Czy wszystkie kościoły protestanckie się zjednoczyły w tej pomocy, czy jeszcze inne kościoły również pomagają?
Ten problem zjednoczył absolutnie wszystkich. Nie ma dla nas różnicy, z jakiego kto jest chrześcijańskiego wyznania. Teraz wszyscy uczestniczymy w pomocy uchodźcom.
A jakie zmiany wśród chrześcijan obserwuje pan dyrektor od początku wojny? Czy są jakieś zmiany?
Tak, widzimy zmiany. Wielu wierzących wyjechało z Ukrainy, zostawili kościoły. A po drugie, wielu ludzi odmieniło się i myślę, że będą już inni do końca życia. Oni poświęcili się służbie dla innych ludzi. zaszła taka generalna przemiana. I ludzie, których do tej pory widzieliśmy tylko siedzących w ławkach, teraz ciężko pracują, przyjmują uchodźców, przywożą im jedzenie, przewożą ich. Zostali kierowcami autobusów.
Panie dyrektorze, a w jakiej kondycji psychicznej jest naród ukraiński po tych 2 miesiącach wojny?
Pierwsze wrażenie, z którego wielu Ukraińców jeszcze nie wyszło, taka ludzka wiara. Ludzie żyją w przekonaniu, że w XXI wieku takie rzeczy nie mogą się dziać. Ludzie nie mogą do końca sobie uświadomić pełni zagrożenia tego, co się dzieje wokół nich. Wydaje im się, że to wszystko jest gdzieś indziej, w telewizji. Dopóki rakieta nie trafi w ich dom, dopóki nie zginie ktoś z ich rodziny. To jest jedna strona. Ludzie, którzy nie mogą uwierzyć, że to się naprawdę teraz dzieje w Ukrainie. I druga strona. Opowiem historię z życia moich dzieci. W drugi dzień wojny usiedliśmy przy stole z dziećmi. Dużo wiem o wojnie z ostatnich 8 lat i zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa i powagi sytuacji. Wyjaśniłem im, że będzie trzeba opuścić nasz piękny dom. Możliwe, że nigdy tu nie wrócimy. Możliwe, że stracimy wszystko, co mamy. Ale musimy ratować swoje życie. I dlatego wy teraz wyjedziecie na jakiś czas. One bardzo płakały. Bardzo płakały. Było to dla nich bardzo ciężkie. Następnego dnia, kiedy dowiedzieliśmy się, co się dzieje w Mariupolu, co się dzieje z naszym krajem. Potem dowiedzieliśmy się o tragedii w Buczy i w Hostomlu. Wtedy moja rodzina powiedziała, zostawiamy nasz dom, wyjeżdżamy, żebyście wy mogli jeszcze jakiś czas tu pracować i służyć ludziom.
Panie dyrektorze, ale Ukraina się broni, Ukraina walczy. Wiele osób was podziwia i nie spodziewało się tak zażartej obrony Ukraińców przed Rosjanami. Skąd w narodzie ukraińskim taki hart ducha i wytrwałość do walki o swój kraj?
To, co произошло z Ukraińcami i to, co произошло z nami, jest очень большая разница.
Jest wielka różnica między Rosjanami, którzy tu przyszli, i Ukraińcami, którzy są na swojej ziemi. I widzimy, że wielka, silna armia Rosjan cofa się przed demonstracjami na placach okupowanych miast. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy na swojej ziemi. Dlatego, że święcie wierzymy w to, że bronimy tego, co dał nam Bóg. Jesteśmy na swojej ziemi. To jest silniejsza motywacja dla każdego Ukraińca. Nawet jeśli jest bez broni, to ma silniejszą motywację niż ten, który idzie na niego z bronią. Ukraińcy nie mają nic do stracenia.
Panie dyrektorze, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują teraz najbardziej i o co możemy się modlić?
Po pierwsze, modlić się o pokój, bo nasze siły i siły chłopaków, którzy są teraz w okopach i bronią naszej ziemi, nie są nieskończone. Wierzymy, że tylko Bóg może dać nam siły, może dodać sił, kiedy już nam ich nie wystarcza, żebyśmy mogli obronić naszą ziemię. Po drugie, bardzo ważna dla nas jest świadomość, że ludzie nam pomagają. Choćby ten wywiad pokazuje, że chcecie okazać nam pomoc. Już to jest dla nas cenne i ważne. I oczywiście bardzo ważna dla Ukrainy jest pomoc humanitarna. Wiemy, że zbieracie pomoc humanitarną. Wysyłacie na Ukrainę żywność i inne rzeczy, środki higieniczne. To też jest potrzebne Ukraińcom. Na przykład, kiedy przyjeżdżają ludzie z Mariupola, w czym wyjechali, rozbitym samochodem, w tym przyjechali do Zaporoża. Staramy się dać im cokolwiek, żeby mogli przeżyć i jechać dalej. Myślę, że wielu ludzi jest bardzo wdzięcznych Polsce. Polacy są prawdziwymi braćmi Ukraińców. Otworzyli swoje domy i przyjęli nasze rodziny, nasze dzieci. Bardzo to doceniamy.
Tak, rzeczywiście Polacy mówią, że pomagają i będą pomagać Ukrainie. Polska przyjęła już kilka milionów uchodźców z waszego kraju, również nasz kościół. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie zaangażował się w pomoc Ukrainie. I ta wojna zmieniła również nasz kraj. Panie dyrektorze, jakie dobre skutki w dłuższej perspektywie mogą wyniknąć z tej spontanicznej pomocy Ukraińcom, której każdego dnia udzielają Polacy?
Po pierwsze, pewnie będzie wiele małżeństw polsko-ukraińskich. Nasze piękne ukraińskie dziewczyny przywiozą do domu silnych, przystojnych Polaków i będziemy wspólnie budować. To oczywiście żarty, ale jest w nich trochę prawdy. Ja święcie wierzę, jako służący w Kościele, że służenie Bogu to służenie ludziom. Myślę, że i Polaków, i Ukraińców ta służba ludziom przyprowadzi do Boga. My teraz świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Służenie innym musi zmienić twoje życie, bo służenie ludziom jest służeniem Bogu i na pewno zmieni życie i Polaków, i Ukraińców.
Panie dyrektorze, kilka dni temu naszym gościem był były pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turchynow, który jest obecnie kaznodzieją w kościele chrześcijan baptystów i mówił między innymi o tym, żeby chrześcijanie angażowali się w politykę i sprawy społeczne. Zacytuję, w Ukrainie i w innych krajach wielu protestantów uważało, że polityka jest brudna i nie warto się nią zajmować. Brudną politykę robią brudni ludzie. Ale jeśli nie będą się nią zajmować brudni ludzie, to nie będzie brudna. Myślę, że chrześcijanie mają wręcz obowiązek, by brać udział w polityce, aby ją oczyszczać. Jak się pan odniesie do tych słów, a także do całego tematu zaangażowania chrześcijan w politykę?
Znam Aleksandra Turchynowa. Jest bardzo zacnym, odważnym chrześcijaninem. Co do polityki i uczestnictwa wierzących ludzi w polityce, ludzie wierzący powinni być wierzący wszędzie, powinni być chrześcijanami wszędzie, czy to biznes, czy to polityka, czy zarządzanie państwem, bez różnicy. Czytając Pismo Święte, spotykamy tam przykłady urzędników i polityków. Ważne, żeby chrześcijaństwo wchodziło do polityki, ale żeby polityka nie wchodziła do chrześcijaństwa, ta zła, niedobra, to jest ważne. A to, że chrześcijanin powinien obowiązkowo, tam gdzie Bóg go postawił, być uczciwym, być zacnym człowiekiem, takim musi być, niezależnie czy jest w polityce, w biznesie, w kościele, czy w rodzinie.
Jak zdynamizować wspólną ewangelizację Polski i Ukrainy? Jakie widzi pan obszary współpracy polskich i ukraińskich chrześcijan?
Po pierwsze, wspólne nabożeństwa. Teraz polscy chrześcijanie przyjmują do siebie naszych wierzących. Oni mogą nauczyć ich wielu rzeczy, jakie robią w Polsce. Podzielić się swoim doświadczeniem. Teraz, kiedy Ukraińcy przyjeżdżają do Polski i odwiedzają kościoły, mogą się nauczyć wielu rzeczy. To pierwsza sprawa. Myślę też, że wielu ludzi, których spotkała tragedia, którzy stracili swoje domy, Oni będą rozmyślać i szukać Boga. I ja wierzę, że ludzie tam znajdą Boga, w Polsce. Chociaż to nie jest ich ojczyzna, to wierzę, że przez służbę polskich kościołów ludzie poznają, odnajdą Boga. To druga sprawa. Po trzecie, święcie wierzę w to, że wojna się skończy. Wierzę, że bratnia Polska, że bracia i siostry z Polski będą pierwszymi, którzy przyjadą do Ukrainy, żeby służyć, żeby pomóc Ukraińcom powrócić i odbudować, odrodzić tę Ukrainę, jaka była przed wojną.
I my również mamy taką nadzieję i o to się modlimy. Dziękujemy bardzo serdecznie za Pana czas. Był z nami Pan Dmytro Matiuchin z Centralnego Kościoła Baptystów w Zaporożu, kierownik Wydziału Duszpasterstwa Społecznego Związku Baptystów Ukrainy i dyrektor organizacji charytatywnej Miejskie Centrum Pomocy w Zaporożu. Dziękujemy. Sława Ukrainie!
Sława herojom i Bogu sława, jaki bierze Ukrainę!
Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że następnym razem już spotkamy się na żywo w Polsce albo w Ukrainie.
Amen.
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 To była telewizja Idź Pod Prąd. Dziękujemy serdecznie. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że kolejny gość prosto z Ukrainy, bardzo blisko frontu, 40-50 kilometrów, bardzo odważna postawa, dalej na służbie, dalej na miejscu, dalej pomaga. To właśnie jest siła Ukrainy dzisiaj. Rosjanom nie udało się złamać ich woli walki, nie udało się ich zastraszyć. Pytanie, czy reszta Europy też nie da się zastraszyć ruskiej propagandzie, bo jak Ruscy dostają w tyłek, to zaraz straszą bronią jądrową, nie? Tu dzisiaj mamy tego byłego premiera, czy kim on tam jest, taki tam przydupas Miedwiediew Putina już znowu, czy minister Ławrow już zaczynają straszyć. Tu prezydent Duda powiedział tak trochę w stylu Idź Pod Prąd. Nie strasz, nie strasz, nie? To patrz, chyba ogląda jednak.
Czekamy na Wasze komentarze, pytania. Piszcie na czacie, a także na kontakt @idzpodprąd.pl, a również czekamy na subskrypcję kanału Idź Pod Prąd. Jak skomentujesz te doniesienia, o których mówił nasz gość, czy na coś chciałbyś szczególnie zwrócić uwagę?
No, rzeczywiście tu kluczowa jest międzynarodowa pomoc dla Ukrainy. To już jest drugi miesiąc. Rezerwy Ukrainy nie są duże. To przecież jest biedne państwo, bogate duchem, wielkie charakterem, ale materialnie no, to jest przecież państwo, które kiedyś było okupowane przez Rosję sowiecką dużo ciężej niż Polska. Czyli owszem, tam przemysł ciężki jest, ale ogólnie Ukraina jest biednym krajem. Stąd każda pomoc dzisiaj się liczy naprawdę na wagę zwycięstwa. Ameryka bardzo dużo daje teraz broni. Do niej dołączają się sojusznicy z NATO, ale nie wszyscy, chociaż ostatnio Niemcy powiedziały, że może jednak coś dadzą, no ale ten temat zostawmy. Polacy są wielką siłą Ukraińców, tak można powiedzieć. Oni wiedzą, że ich kobiety, ich dzieci są tu bezpieczne, że cały czas płynie wsparcie przez polską granicę, że dalej robione są zbiórki. My akurat angażujemy się w pomoc szpitalom, tam gdzie właśnie ofiary bombardowań Putina, tam gdzie żołnierze ukraińscy wracają do sił. Także organizujemy teraz transport bielizny, środków higienicznych, oczywiście też tam po części żywności, ale chcemy się specjalizować właśnie w tych rzeczach, które takich niemedycznych, ale które są potrzebne w szpitalom.
Tak. W tym momencie wróćmy.
I to jest dla nich nie tylko taka pomoc, wiecie, no, konkretna, że no, dostali z Polski, tu widzą polskie napisy. Ruscy jak widzą polskie napisy, to myślą, że to jest jakiś nowy język, nie? Ale Ukraińcy wiedzą, że to bracia Polacy. To jest dla nich bardzo ważne psychiczne wsparcie, że nie są sami. Nie są sami w starciu z orkami.
Jak mówił nasz gość, sytuacja w Zaporożu jest wciąż napięta. Jednak w kilku miejscach Ukraińcom udało się
przejść do kontrofensywy.
W rejonie Chersonia odbili z rąk Rosjan 8 miejscowości, między innymi podało TVN24. Jak ty widzisz, w czym tkwi tajemnica ich sukcesu i dlaczego Ukraińcy zwyciężają, tak jak pytamy w tytule naszego programu?
No, nasz gość już powiedział, wielki hart ducha wynikający z tego, że bronią swojej ziemi, nie mają się gdzie cofnąć, nie mają nic do stracenia. To jest przez Boga dana im ojczyzna, nie? Tak jakbyście otworzyli Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, tam apostoł Paweł do Greków przemawia w Atenach i mówi, że Bóg każdemu narodowi dał granice, dał czasy i granice, nie? No i oni chcą ten od Boga dany prezent, miejsce na ziemi obronić przed ruską nawałą. Nie chcą być tułaczami, nie chcą być niewolnikami, czyli rabami tych Azjatów z Moskwy, tej Mongolii, która na nich napiera. Chcą być wolnymi ludźmi, chcą należeć do cywilizacji zachodniej, stąd ten silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ten rozwój ewangelicznego chrześcijaństwa. Tu z panem prezydentem Turczynowym o tym też mówiliśmy, że ogromny postęp w ciągu tylko 8 lat. To na kazaniu mówiłem przedwczoraj w niedzielę. To mnie, że tak powiem, rozpala moją wyobraźnię, że i moją Polskę da się przemienić, może teraz w tak kryzysowym, wojennym czasie, jeszcze szybciej niż w ciągu 8 lat. Wcześniej to myślałem, że to będzie może zadanie na 20 lat, przemiana taka kulturowa, społeczna, mentalna i duchowa Polski. A dzisiaj nabieram przekonania, że to może stać się w ciągu paru lat nawet, nie? Czyli rok, dwa, trzy, będziemy już widzieć takie wielkie zmiany, jakich dzisiaj, można powiedzieć, świadectwo daje Ukraina.
Czyli ty łączysz, tak jak nasz gość, to zwycięstwo, czy początek zwycięstwa Ukraińców z ich chrześcijaństwem, z ich wiarą w Boga?
No to dla mnie jest oczywiste i przecież no, człowiek, który jest, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu, mówię o Aleksandrze Turczynowie, człowiek, który pełnił wszystkie najwyższe praktycznie funkcje w państwie ukraińskim, no jeśli on to mówi, no to cóż, rozumiecie, cóż mi, ja tak samo myślę, tak samo mówi Pismo Święte, nie? I tak samo mamy dzisiaj świadectwo Ukrainy, no to warto z tego wyciągnąć wnioski i ja liczę, że Polska wyciągnie z tego wnioski. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawy znowu wywiad od chrześcijan baptystów z Chełma. Tam dwóch pastorów opowiadało właśnie o tej pomocy. Bardzo zachęcam, żebyście zobaczyli. Tam ciekawe zdanie pada, że to, co Polska pokazała, to jest świadectwo, że gdzieś tęsknota za dobrem jest w nas bardzo głęboka i to jest to, co mówię, że być może w ciągu kilku miesięcy, najwyżej rok, dwa, będziemy widzieć ogromne przemiany duchowe w Polsce, jeśli chodzi o zwrot do prawdziwego, a nie tam gdzieś zamkniętego w pudełkach czy kościołach Jezusika, tylko do prawdziwego, żywego. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał, do prawdziwego, żywego Chrystusa, który chce wejść osobiście do serca każdego człowieka, a nie do jakiegoś kościoła, cerkwi czy czegokolwiek tam innego.
Że będziemy mieli... Maciuchin również mówił o tym, że ci, co jeszcze niedawno siedzieli w ławkach, teraz powstali.
Tak, teraz się wzięli, pracują, kierują, kierowcami są, ochotnikami, narażają się i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze wrócę do tego wczorajszego wywiadu od baptystów z Chełma. Tam pada drugie określenie, że i to właśnie ze strony ukraińskiej, że oni wierzą, że na Polskę spłynie szczególne błogosławieństwo za to pokazanie prawdziwego, głębokiego serca i okazanie miłości naszym braciom Ukraińcom, że to nie pozostanie bez wpływu na Polaków, że my się już zmieniliśmy i będziemy się jeszcze bardziej zmieniać w kierunku dobra. Rzeczywiście też to obserwuję, ale mój brat właśnie z Ukrainy bardzo pięknie to we wczorajszym wywiadzie ujął. Pozdrawiam serdecznie.
Polecamy. Ten materiał jest na naszym kanale. Również czekamy na wasze komentarze, pytania na czacie i na kontakt @idźpodprąd.pl.
I nasz gość dzisiejszy powiedział jasno. Kacap, no tam Rosjanin powiedzmy z bronią, jest słabszy od Ukraińca nawet bez broni. On nawiązał do tych manifestacji w Chersoniu, w innych okupowanych przez kacapów miastach ukraińskich, że tam ludzie bez broni przeciwko karabinom maszynowym Rosjan wychodzą i Rosjanie się cofają. To widać siłę duchową i moralną Ukraińców. To jest klucz do zwycięstwa Ukrainy. To jest właśnie nadzieja na zwycięstwo Ukrainy. Oczywiście pomoc, szczególnie teraz w ciężkiej artylerii, w ciężkich różnych... ciężkim wyposażeniu, bo do obrony, tu mówiliśmy, pytasz skąd ten sukces, po prostu oni rozproszyli dowództwo w dużej części i nasycili te niewielkie stosunkowo pododdziały bardzo wielką ilością szczególnie broni przeciwpancernej. I dlatego coś to jest takie połączenie regularnego wojska z partyzantką. Ogromne sukcesy odnosili. Dzisiaj płonie Syberia, dzisiaj płoną jakieś tam kacapskie instalacje, jakieś instytuty i tak dalej. Jak myślicie, kto to zrobił? No przypadnie, no słuczaj, no oczywiście, czysty słuczaj, sam przypadek, samo się podpaliło, ale każdy rozsądny człowiek wie, jak odważni są Ukraińcy, jak daleko penetrują rosyjskie terytorium, a te sukcesy na polu militarnym, tu była zapowiadana wielka ofensywa rosyjska, że zmiażdżą, że rozjadą tam, wezmą w kleszcze tu ten... tą wschodnią Ukrainę z północy i tu od Krymu właśnie z okolicy Chersonia i ta. I co? I nic. Mariupol dalej się broni. Żadnego okrążenia nie ma. A Ukraińcy przystępują do kontrataków na bardzo ważnym odcinku frontu, na przykład w Chersoniu. Tam jest taka wioska, już prawie że legendą obrosła, Czarno-Bajewka. I no, Rosjanie tam oczywiście w pierwszych dniach wojny już ją zajęli. Tam była zdrada gdzieś w okolicach Chersonia. Mosty nie zostały wysadzone. No różne takie rzeczy. Ruscy się posuwali dalej. A teraz już na przedmieściach Chersonia z powrotem są Ukraińcy. Robią wypady właśnie takie partyzanckie, znaczy służb specjalnych, niszczą lotnisko właśnie w tej Czarno-Bajewce.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła rozmowy Rosjan, rosyjskich żołnierzy.
Nie widział tyle trupów, Kacap.
To jest piekło, zabijają nas stadami, piekło rzeźnia. W ten sposób właśnie rosyjski żołnierz relacjonował swojemu rosyjskiemu koledze działania wojenne w tej słynnej wsi Czarno-Bajewka, o której mowa.
Tam zniszczono...
Ta wieś niczym trójkąt bermudzki, już się mówi w sieci o tym miejscu i rzeczywiście niesamowite rzeczy tam się dzieją.
Zabito ruskiego generała, zniszczono helikoptery, samoloty, także naprawdę świetnie, a teraz jeszcze to świadectwo już samych Rosjan, że oni już spieprzają w strachu, widząc po nawałę ognia, czyli widać, że ciężka artyleria została już tam podciągnięta i robi miazgę z kacapa. Także to wszystko się dzieje w okolicach Chersonia, na przedmieściach.
Nawet nie wiesz, ilu naszych zabili. Rzeczywiście to się dzieje pod Chersoniem, ale w Chersoniu również, no, można powiedzieć, że obrazki jak za komuny, ale widać, że w Rosjanach ta komuna nigdy nie przestała być obecna. Trwa rusyfikacja podbitej części Ukrainy. Czytamy na portalu Wirtualna Polska. Ciężko uwierzyć, co robią w Chersoniu i okolicach. Pomnik Lenina, czerwone flagi z sierpem i młotem, rosyjskie podręczniki w szkołach na podbitych ukraińskich terenach. Trwa przymusowa rekomunizacja. Okupanci zaprosili nawet Ukraińców na uroczystość z okazji 152 urodzin Lenina.
No, okupant narzuca swoją ideologię. Tak jak carat tu w wyniku głupoty polskiej szlachty, która pozwoliła jezuitom zniszczyć nasze państwo, pierwszą Rzeczpospolitą, no to zaraz zaczynali budować cerkwie, nie? Czyli prawosławie. Tu na placu litewskim w Lublinie, w Warszawie, na głównych placach powstawały cerkwie. No bo to tak jakby ta ideologia główna, no tu była cerkiew moskiewska, tą główną ideologią cara, no dość oczywiste, nie? Czy tam ogólnie cerkiew rosyjska, wtedy ona jeszcze się moskiewska wtedy nie nazywała, to dzisiaj możemy mówić o cerkwi rosyjskiej bezpośrednio podległej Putinowi. No to dzisiaj cerkiew moskiewska, pomimo tego, że ma tam jakiś minimalny wpływ na myślenie Rosjan, czy ogólnie tych narodów wschodniej Europy. No, do cerkwi to w święta nawet chodzi tylko 3% ludzi, czyli mówię, to jest niewielki wpływ, ale widać, że to, co mówił towarzysz Putin, generał, przepraszam, pułkownik KGB, już nie awansował siebie sam na generała, to główną ideologią Rosji nie jest chrześcijaństwo, nawet w tym wydaniu prawosławnym, nie jest ta cerkiew moskiewska, tylko co? Tak naprawdę jest nią komunizm.
No właśnie, to się nie zmieniło.
I to się nie zmieniło, to jest główna...
My w telewizji często mówiliśmy komunistyczne Chiny i komunistyczna
Rosja, no i to
może
teraz...
Może się sprzeciwia, nie, no bo to już no demokracja, przecież to wybory, a widać, co w duszy Rosjanom gra.
Putin mówił, że największym błędem historii tam XX wieku jest ten demontaż, częściowy demontaż sowieckiego, czyli komunistycznego imperium, a jego główną misją jest odbudowa komunistycznego imperium. Noż to co tu dużo gadać, co jest główną ideologią Rosji? No komunizm, nie? Także to, że tam już zaczynają tych Leninów czcić i różne tam czerwone flagi wywieszają, to gdzieś była taka sytuacja, że zdjęto flagę Ukrainy. Nie wiem, czy nie w Mariupolu właśnie. I nie tam ten Rosji taki, wiecie, ten biało-niebiesko jakiś tam, nie? Czerwony, ta flaga, tylko normalnie komunistyczna flaga z sierpem i młotem tam zawisła.
Dokładnie. I tutaj również jest, mamy taki, mam nadzieję, taki obrazek z czerwoną flagą, z sierpem i młotem. Okolice Chersonia, to jest XXI wiek.
To są komuniści, to nie są żadni chrześcijanie, tam mówienie o konserwatywnej, jakiejś tam prawicowej Rosji, to są bzdury. To są czerwoni komuniści i kropka.
Drodzy Państwo, mówiliśmy o pomocy humanitarnej, powiedzmy o pomocy militarnej. Premier Mateusz Morawiecki we wczorajszym programie Polsat News potwierdził, że Polska przekazała lub przekaże czołgi Ukrainie. Był dosyć enigmatyczny. Prosimy tę wypowiedź i wracamy za moment z komentarzem pastora Pawła Chojeckiego.
To są wydatki zupełnie innego typu. To są zdjęte z naszych stanów również różne rodzaje uzbrojenia, które przekazaliśmy jako broń defensywną do naszych sąsiadów.
Czy dostaliśmy wobec tego broń, która mogłaby zastąpić to uzbrojenie, które przekazaliśmy Ukrainie? Czy na przykład my jako armia, jako Polska możemy czuć się bezpiecznie?
My możemy się czuć bezpiecznie, oczywiście przede wszystkim dlatego, że jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu w historii świata, częścią NATO i otrzymaliśmy na ochronę naszego nieba wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii, ze strony Stanów Zjednoczonych. Owszem, takie gap fillery, takie dodatkowe elementy naszego uzbrojenia pojawiły się. Czy one jeden do jeden zastępują tę broń, którą przekazaliśmy Ukrainie? Nie. Na dzień dzisiejszy nie zastępują jeden do jeden, ale to nie jest czas na takie aptekarskie liczenie wszystkiego, ponieważ dzisiaj ta nasza broń służy obronie naszej niepodległości, z tym, że 500 kilometrów za polską granicą.
Premier Johnson ujawnił, że Polska prawdopodobnie przekaże bądź przekazała czołgi na Ukrainę. Czy pan może to potwierdzić?
Tak.
Jaka ilość tych czołgów była?
Nie będę dzisiaj o tym mówił.
No to wreszcie jakaś jasna odpowiedź. Tak, potwierdzam, cieszę się niezmiernie z tego faktu, że tutaj także militarnie silne wsparcie idzie ze strony Polski, także mówię, w tym obszarze to wielka pochwała dla rządu, choć już w tej wypowiedzi było parę rzeczy, do których bym się przyczepił, no między innymi to, że nie ma zastępstwa, nie? Że my dajemy, a nie potrafiliśmy odpowiednio wynegocjować od naszych sojuszników Wielkiej Brytanii, bo tu Niemców to tam nie chcemy, chociaż oni się pchają, chcą nam żelazną kopułę tu nas objąć ochroną. Nie, no.
Premier,
jak to tam Danke schön,
powiedział, że nie czas na takie aptekarskie.
No właśnie, myślę, że jednak
porachunki.
Czas. Jednak, a to nie chodzi o porachunki, tylko przecież tu są i groźby, tu jest przecież silna agentura rosyjska, będziemy zaraz o tym mówić. Tu są prowokacje, przecież w Naddniestrzu właśnie w tym momencie Rosja dokonuje prowokacji, żeby na Ukrainę zwalić i usprawiedliwiać jakąś tam eskalację ich tych działań militarnych. Także tu przydałoby się wsparcie, przede wszystkim właśnie oczyszczenie Polski z rosyjskiej agentury. Przecież ten konflikt, który teraz mamy na Okęciu i Modlinie, w tych dwóch kluczowych warszawskich lotniskach.
No właśnie, nasi widzowie pytają, Krzysiu, co myślicie o proteście kontrolerów?
No właśnie do tego zmierzam. Oczywiście nie znamy szczegółów. Na Twitterze napisałem, że to, co się dzieje, jest na pewno na rękę Putina. Jest to sabotaż, że polskie lotniska, gdzie przecież cały czas zarówno ruch osobowy się odbywa, jak też i dostawy sprzętu czy personelu, dostawy medyczne najszybsze, no to właśnie drogą właśnie lotniczą. Przecież po to miał być budowany ten centralny port komunikacyjny, czy jak to się nazywa. Pamiętasz generał Hodges, z którym rozmawiałaś, mówił, że no to jest dobry pomysł, jeśli to będzie taki hub transportowy, żeby cała ta logistyka mogła bardzo szybko w ciągu kilkunastu godzin z baz amerykańskich lądować w Warszawie, czy tam no powiedzmy między Warszawą a Łodzią, nie? Bo to chodziło o CPK. CPK to jest dzisiaj szczere pole. To są ogromne pieniądze, które jakieś pisowskie urzędasy tam biorą, a tutaj, zobaczcie, nie ma pieniędzy na kontrolerów lotu nad Warszawą. Na Okęciu i w Modlinie. No to co to jest? Ja mówię, to jest sabotaż jakiś. Ja nie wiem, kto to sabotuje. Czy strona rządowa, która wyrzuca pieniądze w błoto na razie dokładnie na pastwisko, lotnisko gdzieś zwane CPK, czy ta strona jakoś tam związkowa z tej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czy jak się to tam szumnie nazywa, Cezary Gmyz, czyli rządowy dziennikarz, można powiedzieć, no to on od razu powiedział, że to GRU tam działa i buntuje tam tych kontrolerów lotów. Ja nie wiem, mówię, ale na czas wojny, no to bym dał im te pieniądze, niech właśnie pracują, a oczywiście kontrwywiad powinien dupy obrabiać, czy tam nie ma jakiejś agentury, nie? Ale sam fakt, że rząd dopuścił do takiego stanu, jest sabotażem i państwo polskie jest bezbronne, nie? Także mówię, w negocjacjach słabi, bo tu powinien stanąć postulat. Dobra, teraz jest wojna, wszystko idzie na front ukraiński, ale chcemy deklaracji politycznej. To nic nie kosztuje w czasie wojny. Chcemy deklaracji politycznej. W Polsce będą stałe bazy wojsk amerykańskich, kropka. To tak się powinno załatwić, a nie jakieś mrzonki, że może kiedyś i jakieś napinanie się, że jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu tam w historii świata i tak dalej, nie? Sojusze to myśmy mieli w 1939.
Bożena Ulatowska, nasi widzowie piszą, witam serdecznie, boję się, że Putin nie pokazał całego swojego uzbrojenia, obym się myliła.
No ja bym tak się nie bał.
Dlaczego?
Bo to, co się dzieje, jest każdy dzień bohaterskiej obrony Ukrainy i tak jak powiedzieliśmy, przechodzenia Ukraińców do kontrataków, pokazywania słabości armii rosyjskiej, no to jest kompromitacja sowieckiej Rosji, to jest kompromitacja Putina, to jest kompromitacja tej niby drugiej najsilniejszej armii świata trzeciego. O tak, no to może być za Ugandą, czy teraz porozumienie jest chyba z Kamerunem napisali, nie? Kacapy, ale może się mylę, no to gdzieś Afryka, to tam możecie mnie poprawić, ale stawiam na Kamerun, nie? I ma tu być wsparcie z Kamerunu dla putinszczyzny. Także to, co się dzieje, oczywiście jest na niekorzyść Rosji, bo Rosja chciała blitzkriegiem, chciała wejść i jeszcze propaganda rosyjska mówiła, że tam będą ich witać jako wyzwolicieli kwiatami, chlebami, solą i tak dalej, a tu ich ołowiem witają normalnie i to, że tak powiem, bardzo, bardzo skutecznie. Chwała Ukraińcom, że takie, że tak powiem, zdrastwujcie kacapowi, że tak powiem, przygotowali i przygotowują. Także
odnośnie propagandy, Huber Robert Kropaczewski, widzowie piszą, największą bronią Rosji jest propaganda i agentura.
A dokładnie tak. Agentura i propaganda, propaganda i agentura, no nie wiem w jakich proporcjach, co pierwsze, co
że
drugie,
nie
ale
armia,
bardzo...
Gdzie nie armia rosyjska
armia to jest
zwyciężona podobno.
To jest taka masa orków. Nie? Bez jakiegoś morale, bez wiedzy o co walczą, bez dyscypliny jakiejś, zdemoralizowane, no to nie wiem jak to nazwać, no orki to jest najlepsze, to Ukraińcy wymyślili najlepsze pasujące, oni to widzą, te orki na co dzień to najlepsze określenie. Także technika rosyjska zawodzi. To widać, nie? Żołnierze porzucają te swoje nawet te czołgi i tak dalej. W ogóle nie chcą walczyć. Tak, no różne takie, tu są więksi specjaliści na ten temat, to ja nie będę w to mocno wchodził, ale to straszenie, że Rosja jeszcze nie pokazała tam, wiecie, co ma i tutaj wyśle nagle jakiś Hitlerjugend, tam jakąś tam już wysyłała jakiś tam małodców, jakiś tam, nie wiem, 16-18-latków, już była taka jakaś organizacja, Jun Armia, czy Sruj Armia, nie znam tego dziadostwa, ale takie różne Hitlerjugend już tam straszyli, że teraz wejdą jacyś Czeczeni, ci kadyrowcy, nie, że to już jak oni wejdą, to mówię, niech przyjdą, to im te brody ogolimy, tam mówił jeden z oficerów ukraińskich, tak też się stało, pogonili Swołocz pod Kijowem. Oczywiście namordują ludzi, to prawda, bo to są bestie, ale tutaj Putin już nie ma czego pokazać. Jedyny jakiś jeszcze odwód, jaki ma, no to jest broń jądrowa. Ale oczywiste jest, że jakiekolwiek użycie broni jądrowej, to jest koniec Putina. No i on to wie, dlatego on tej broni póki co nie użyje. I Zachód powinien teraz skończyć, że tak powiem, tę agonię. Skończyć agonię Rosji, bo ona jest w agonii. Ona praktycznie nie ma szans na dalszy rozwój, nie? Czy zostanie rozszarpana i część tam, tak jak te lasy na Syberii płoną, no to Chińczycy sobie wezmą, czy tu nastąpi jakieś ożywienie, na to bardzo liczymy, na Białorusi, w innych częściach Rosji, że ludzie będą chcieli wolności, chcieli żyć w swoich państwach narodowych, a nie w takim tym sojuzie. Tego oczywiście nie wiemy, ale Rosja dzisiaj jest najsłabsza w stuleciu. Nie? To tak, jak mogliśmy ją tam w 20 roku dobić, jeśli by na przykład z drugiej strony brytyjski korpus ekspedycyjny zachował i Polska ogromne wsparcie dostała, jeśli chodzi o sprzęt, nie? To w 20 roku byśmy to załatwili i
uważasz,
byłby koniec.
Zachód może w tym momencie dobić Rosję i jeżeli
mógłby,
tak, to
mógłby.
W jaki sposób?
To jest najprostsza rzecz, naprawdę prawie nic nie musieliby robić, to jest tak zwane czyste czy wolne niebo nad Ukrainą. Zakaz lotów, zakaz ostrzeliwania rakietowego i Ukraińcy z kacapem, który już wszedł na ich ziemię, to wyślą ich tam w plastiku, wyślą ich z powrotem do Putina, nie? Także to jest najprostsza rzecz, którą Zachód mógłby zrobić. A nie robi. No druga to jest totalna izolacja gospodarcza. Przecież teraz dopiero, zobaczcie, drugi miesiąc wojny, a my się chwalimy, że tam jakieś 35 kacapów i 15 firm, między innymi Gazprom, Polska zostanie objętych embargiem. Noż coś to za sukces? No jakby na drugi dzień wojny się tym
nie
chwalili.
Drugi miesiąc.
A nie drugi miesiąc. Noż to co to jest, nie?
Na Interi czytamy, że również Niemcy się obudzili. Ciężka broń działa przeciwlotnicza, czołgi trafią na Ukrainę. Rząd federalny chce dostarczać ciężką broń na
chce. To jest
Ukrainę.
Ważne, to jest ważne, że chce.
Podają niemieckie media.
Dlatego ja bym z tym obudzeniem nie przesadzał, bo oni tylko mówią, że chcą.
Ale minister obrony...
Trzeci miesiąc wojny się rozpoczyna.
Niemiec na konferencji w Ramstein poinformowała oficjalnie, że wkrótce zostanie umożliwiona dostawa samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard.
Wkrótce. To tak jak Putinowi...
Ale to też pokazuje...
Nie strasz, nie strasz, no to obiecanki, cacanki.
To też pokazuje, że presja działa, czy mediów czy...
Presja działa i działa też druga
obywateli.
Sprawa. Druga sprawa, służby specjalne, czy to część służb specjalnych niemieckich, czy służby specjalne Stanów Zjednoczonych pokazują uwikłania różne, finansowe, polityczne, zapewne też obyczajowe, zaraz będą tych wszystkich Scholzów, tej całej hałastry, która rządzi Niemcami i która od już paru dziesięcioleci jest na sztywno z Putinem sprzężona. Na sztywno z Putinem sprzężona. Ta klasa polityczna niemiecka musi odejść. To ona torpeduje wszelkie wysiłki pomocy Ukrainie. To ona niszczy Europę, niszczy Unię Europejską. Ta klasa Putina, która dzisiaj rządzi w Niemczech, musi odejść. I chyba dni tegoż tam Scholza, czy czegoś tam z tego SPD już są policzone na stolcu kanclerza. Na to mamy nadzieję.
Wracając...
Na to tu chodziło też o sojusz.
Wracając do tej wielkiej, tak zwanej wielkiej armii rosyjskiej, rozmowa tych żołnierzy, o których mówiliśmy, dwóch rosyjskich żołnierzy, którą przechwyciły ukraińskie służby. Ten drugi żołnierz spodziewa się zdobycia Kijowa w najbliższym czasie. Mówi, że 9 maja, to jest data zakończenia II wojny światowej, Wielkie Święto Narodowe Rosji, Dzień Zwycięstwa, swoją opinię uzasadnił, że tak mówią w telewizji.
No, jak ktoś ogląda rządowe telewizje, to jest sam sobie winien. No niezależnie, czy to będzie rządowa telewizja Kurskiego, czy to będzie ruska tamta.
A drugi
telewizja.
Żołnierz, jego kolega, który walczy w Czarnobajewce, mówiliśmy tam, wielkie straty Rosjan, jak i niby Kijów.
Chłopie.
Pisze, chcę tylko przeżyć.
Także o jakim Kijowie? Tu
rosyjscy żołnierze
prezydent...
są pod wpływem propagandy, no ale ci, którzy już są
na froncie, to widzą, jak jest.
Widzą, że ta propaganda tu... nawet ich ojczystego kraju
prezydent
jest kłamliwa.
Turczynow, który no, też jest bardzo wysoko tam zaangażowany w działanie obrony terytorialnej Kijowa, powiedział, tak jak pokonaliśmy orki Putina, Rosjan pod Kijowem, tak pokonamy ich teraz na wschodzie i południu Ukrainy. To jest, myślę, człowiek bardzo rzeczowy, który od 8 lat no, zajmuje się w pierwszym szeregu stawianiem Ukraińców na nogi, stawianiem Ukrainy jako państwa na nogi, dlatego nazwałem go jednym z takich jakby ojców założycieli nowoczesnego państwa ukraińskiego. Myślę, że to nie jest przesadzona opinia. Tu dzisiaj nasz gość dał takie świadectwo, że to jest bardzo, bardzo zacny, oddany Jezusowi chrześcijanin, nasz brat w Chrystusie, tak? Także też cieszę się, że mamy takie, no, że tak powiem, dodatkowe świadectwo o prezydencie Turczynowie. Rzeczywiście to, co robił, bo już śledzimy jego karierę mniej więcej od 2014 roku, wtedy był artykuł Wić pod prąd, gdzie on powiedział, droga do silnej, wolnej Ukrainy idzie przez odnowę duchową. To samo, co ja tam wymachując, pamiętacie, od pierwszego programu Nowym Testamentem, to samo mówię Polakom. I teraz jest czas, że na masową skalę. Wtedy, to tak mówiłem, jest czas pionierów. To tylko niewielu, którzy szukają prawdy, gdzieś sobie szperają, nie mogą żyć bez dowiedzenia się, jak to naprawdę jest. To do nich dotarł nasz przekaz, kiedy razem startowaliśmy tu i z Marianem Kowalskim pierwsze programy, ty prowadziłaś. Ile to? 6 lat temu?
Tak.
Dotarliśmy do pionierów, można powiedzieć. A teraz Bóg, dając ten, można powiedzieć, podmuch historii ogromny, dociera do milionów Polaków z tym samym... To jest nasz czas. To jest czas Jezusa Chrystusa w Polsce. Bardzo jestem, że tak powiem, podjarany tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że wy też.
Johnny Walker, Dzieje, 17 rozdział. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, ażeby szukały Boga. Rosja też.
No Rosja
czy jest
też,
możliwe,
no.
Żeby Rosja znalazła Boga? Takie się pojawiają głosy, że Rosja to
no
stan umysłu i po prostu
to zgadzam
nie,
się.
Nie da się ich zmienić, nie można im ufać, bo
no to
nie tylko Putin
prawda, to...
i jego armia.
Tam.
i elita tak zwana rosyjska, ale cały naród.
Tak, to wielu ludzi odkryło ze zdziwieniem, że tu słucha Czajkowskiego, tutaj ogląda jakieś obrazy, wrażliwa dusza i napić się z nim można i tak dalej. No myślał, że potępi Putina i jego agresję, a on się zwraca przeciwko swoim polskim czy ukraińskim przyjaciołom. To nie byli przyjaciele, okazuje się, tylko dla niego to był jakiś sposób wywierania wpływu i tak dalej, nie? Że ten Kacapia to jest rzeczywiście Rosja, to stan umysłów, ja się z tym zgadzam. Rosja miała swoją szansę. Na początku lat 90. cały wysiłek misjonarzy amerykańskich poszedł na Rosję. Nie? To mówiłem wielokrotnie w naszych duchowych programach, na przykład jeśli chodzi o Campus Crusade, to właśnie szef Campus Crusade z Warszawy poszedł na szefa Campus Crusade do Moskwy i z Polski wywiało wszystkich, można powiedzieć, misjonarzy, a było ich kilkuset, no i wszyscy przenieśli się w latach 90. na początku, żeby ewangelizować Rosję. Widzieliście też na takim kazaniu Córka Króla, to sprzed tam powiedzmy miesiąca, możecie sprawdzić sobie tam fragment ojca
Anny, Ukrainka.
Tak, która mieszka w Kalifornii. Dzisiaj jej ojciec właśnie w latach 90. tu z drugiego największego misyjnego kraju świata, bo pierwszy to Stany Zjednoczone, a druga potęga chrześcijańska to Korea Południowa. I tam pastor Yang Gi-cho był pod murami Kremla i ojciec właśnie Anny organizował to spotkanie. Nie przemawiał na tym spotkaniu. Rosja miała ogromną szansę wtedy stać się prawdziwie chrześcijańska, od zabobonu, od ciemnoty, od religii fałszywej, nawrócić się do Jezusa Chrystusa. Tego nie zrobiła. Kiedy Putin doszedł do władzy, zaczął likwidować wszelkie możliwe działalności chrześcijańskie, zakaz literatury, wydalanie misjonarzy, zakaz działania różnych kościołów, także Świadków Jehowy, wtedy zaczęli być bardzo mocno prześladowani. To mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie? Rosja nie wykorzystała swojej szansy, by zwrócić się do Jezusa Chrystusa. No to jak nie da się przez serce i rozum, to przez jaką część ciała? Proszę, quiz, challenge.
No. Wierzysz w zmianę Rosjan?
Rosja się zmieni, jak zostanie rzucona na kolana. Wtedy przejrzą na oczy, jakimi zbirami, jakimi potworami są dla narodów, które ich otaczają. I wtedy być może przyjdzie nawrócenie dla nich. Nie ma innej drogi.
Johnny Walker, Rosji pozostały jeszcze tekturowe samoloty i styropianowe czołgi. No tak, mistrzowie kamuflażu.
Dlatego nie wolno się bać. Kiedy Rosja straszy, trzeba ją atakować.
I tym akcentem...
A kiedy mówi, że jest słaba, o to trzeba uważać.
Tym akcentem skończymy nasz komentarz na teraz, ale oczywiście
przypominam,
o 18:00 zapraszamy na właśnie, prąd dogrywka.
Właśnie w ten sposób Rosja oszukała naszą elitę w 1939. Miała agenturę usytuowaną w rządzie, bardzo blisko naszych wodzów tam naczelnych, takich szmakich i uwakich. I cały czas do naszej elity rządzącej, do Rydza Śmigłego, do innych, do Beka, docierała informacja. Putin, przepraszam, no tam to wszystko jedno, bo to reinkarnacja. To żołg, żeby ktoś nie pomyślał, że naprawdę w to wierzy. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Albo uwierzysz w Jezusa, tu na ziemi, osobiście, tylko w Niego. Albo pójdziesz do piekła. To jest objawienie Biblii. Stalin zrobił czystki w armii w latach 30. I do naszej elity docierała informacja, że Rosja jest kompletnie niezdatna do prowadzenia wojny ofensywnej. Że Rosja na pewno nie zaatakuje od wschodu. Kiedy w tym samym czasie już podciągano wojska do naszej granicy. Byliśmy ślepi i uwierzyliśmy zapewnieniom, że Rosja nie zaatakuje. No to mieliśmy 17 września. Nie? A dzisiaj, kiedy Rosja straszy, to znaczy, że trzeba ją dobić, że to jest najlepszy moment w historii.
Drodzy Państwo, utrzymujemy się z Waszych wpłat. Prosimy teraz animację, ile wpłat w tym miesiącu dotarło do telewizji Idź Pod Prąd. We'll be right back.
705. 705 dezinformacja.
To była animacja chyba sprzed.
To była ogólna animacja. 705 osób nas na teraz wsparło. No może to jest kilka więcej, no bo to cały czas się dzieje. Nazywamy tę akcję 1000 gitar nam gra. Oczywiście tam w tej oryginalnej piosence to jest chyba 100 tysięcy gitar nam gra na początku, ale to już tam nie wchodźmy w te szczegóły. No zaczynamy od 1000, trzymamy się dzielnie, bo to już który? Trzeci rok walczymy miesiąc w miesiąc o ten 1000 i rzeczywiście wy zawsze dopisujecie. Teraz jest gorzej w porównaniu z innymi miesiącami, także proszę każdego o mobilizację. Teraz chyba prawdziwy klip się pojawił. Teraz prostujemy. Także prosimy was o wsparcie. Ja powtarzam, nie musi to być wielkie wsparcie. Wiemy, że socjalistyczny rząd pisowski robi wiele, żeby nam wykraść z portfeli czy na stacji benzynowej, czy w innych podatkach jak najwięcej pieniędzy. Jest źle. Nam nie chodzi o wiele, chodzi nam o wiele osób. Czyli to może być 5, 10 zł, ale żeby te 1000 osób znowu zameldowało się na mecie, a tym razem ostatni dzień jest sobotę, kiedy nie nadajemy na żywo, stąd będzie ciężko. Prosimy więc naszych starych wiarusów, starych widzów, żeby teraz już dzisiaj wsparli nas, żebyśmy nie musieli się akurat w tej sprawie przeżywać jakieś stresy. Oczywiście nowych widzów, jeśli wam się podoba to, co robimy, jeśli widzicie, że tu jest coś niezwykłego, że tu się nowa Polska wykuwa, noż to zapraszam, żebyście dołączyli. Można też na Patronite, to takie dla młodych, nowoczesne.
patronite.pl/idźpodprąd, tam możecie nas wesprzeć, a także na idźpodprąd.pl/wsparcie.
I mówiłem też, jeśli ktoś ma jakieś, można powiedzieć, dojście, czy wie, gdzie można tanio, dobrze kupić bieliznę taką podstawową, czyli jakieś tam podkoszulki, szczególnie męską bieliznę, skarpety, jakieś środki higieny, czy wiecie, takie tam do golenia rzeczy, szczoteczki, pasty do zębów. O takie rzeczy będziemy starać się na pierwszą linię za frontem, czyli do szpitali wojskowych dostarczać. Mamy kontakt, mamy już umówiony termin dostawy, teraz zbieramy te dary, także można albo, że tak powiem, wesprzeć nas rzeczowo, albo można na ten cel przekazać wsparcie.
Wkrótce ruszamy również z projektem bezpłatnych lekcji polskiego dla pastorów i liderów.
A nie, to już ruszyliśmy. To tak też sprostuję. Już ruszyliśmy, mamy pierwsze zgłoszenia, już mamy, kupujemy podręczniki teraz, także też na ten cel przeznaczymy część tych środków, żeby ci ludzie nie musieli jeszcze dokładać do tych lekcji. Te lekcje są całkowicie bezpłatne. Wszelkie koszty bierzemy na siebie dzięki waszemu wsparciu, także też podręczniki ci ludzie będą mieć za darmo, a to my, wy zapłacimy za nie.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres kontakt@megakościół.pl bez polskich znaków. Oczywiście i przypominamy, że jedną z form wsparcia nas jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Wszystkie potrzebne informacje macie teraz na ekranie, a także w opisie programu.
To może jeszcze przeczytaj ten KRS, który trzeba na tym zeznaniu podatkowym wpisać, tam 4-0,
drodzy państwo, 456-259.
I też jeśli ktoś z was jest biegły w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim, nie? Bo część Ukraińców, szczególnie ze wschodu, no, bardzo biegle włada też językiem rosyjskim. Macie jakąś orientację w chrześcijańskim świecie, w nazywnictwie, w terminach, w funkcjonowaniu kościołów protestanckich, no to prosimy was o kontakt. Będzie możliwość pracy właśnie w tym projekcie uczenia chrześcijańskiego. Jan, tu pastorów szczególnie, my się w tym specjalizujemy, także tu, mając na razie szczupłe kadry, chcemy skierować nasz potencjał, żeby pomóc tak, jak mówił nasz gość, bo szykuje się naprawdę wielki czas polsko-ukraińskiej ewangelizacji, zarówno tam, za Bugiem, jak i też tu, Nasz gość mówił, że liczy, że ci Ukraińcy, którzy wyrwani ze swoich przecież no, domów, ze swojego poczucia bezpieczeństwa są dzisiaj tułaczami, że nie tylko znajdą serce, miejsce, chleb i tam coś do chleba, ale też ktoś im powie Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Mamy do tego już narzędzia. Jeśli jesteś chrześcijaninem, a nie masz narzędzi, pisz do nas, mamy piękną ulotkę, proszę bardzo, o... Tu sięgnę pod ladę. Widzicie? Tu po polsku, a tu? Patrzę, wina. Tak mniej więcej mam, możecie poprawić mnie. Tu dla naszych ukraińskich widzów. Mamy też już przygotowaną ukraińską ulotkę ewangelizacyjną. Piszcie do nas, wyślemy wam bezpłatnie przynajmniej kilka sztuk dla waszych sąsiadów, dla tych, których przyjęliście pod swój dach. Oczywiście mamy też Nowe Testamenty. O, tu pokażę wam takie fajniuśkie i tu z Gedeonitów, tu od Luteran. Także no, widzicie, takie, śmakie. Jeśli potrzebujecie, piszcie do nas, będziemy wam to dostarczali.
A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Bóg nie umarł, Bóg jest dobry i kartka z kalendarza Piotrka Setkowicza, ucieczka Witolda Pieleckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
To jeszcze cię zapytam, jak przyjęłaś tę perspektywę tu tych wspólnych małżeństw polsko-ukraińskich? Ja akurat znam jedno polsko-ukraińskie małżeństwo i tu rzeczywiście ta przepaść kulturowa, bo ja zawsze mówię, no to trzeba uważać, bo to tak fajnie się zakochać, ale potem to tego, przepaść kulturowa jest mała, czyli różnica kulturowa jest mała i te małżeństwa, bo to akurat polskie małżeństwo znam, pozdrawiamy Wiktorię i Janka, Janek już był gościem naszej telewizji, bardzo dobrze funkcjonuje. Jak ty przyjęłaś to jako żart, to co mówił nasz gość dzisiaj?
No tak jak mówił Dmytro Matiuchin, to był żart, ale tak nie, ale nie. Nie do końca. Nie, myślę, szczególnie jak to będą chrześcijanie, to na pewno znajdą wspólny
język. Płaszczyzna porozumienia duchowa jest kluczowa w małżeństwie, ale to zapraszamy, mamy cykl tu poradnictwa małżeńskiego, też naszego, że tak powiem, naszej produkcji, a też ostatnio był u nas pastor z drugiego zboru baptystów z Białegostoku, i Irek Dawidowicz, i on przeprowadził też bardzo piękne takie, powiedzmy, warsztaty, wykład związany z przygotowaniem do małżeństwa. Także kogo ten temat interesuje, a polityka mniej, noż to już przerzucajcie się na tamto spotkanie z Irkiem Dawidowiczem.
Dziękuję serdecznie. Był z nami szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
A dzisiaj co o 18 mamy?
Nie wiadomo, niespodzianka.
Aha, no dobrze. Jak tak, to tak. Będziemy czekać.
A na początku programu był z nami Dmytro Matiuchin. Chrześcijanin baptysta z Ukrainy, prosto z walczącego z Zaporoża. Do zobaczenia.
Pamiętacie może jeszcze film Bóg nie umarł? Był w odsłonach 1, 2, 3. Jednym z takich podstawowych dialogów między dwoma pastorami była pewna prawda o Bogu. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Kiedy oglądałem ten film, to myślałem, że troszeczkę brzmi to infantylnie. Nie przekonywało mnie to. Ale teraz, kiedy minęło parę lat od pierwszego z tych filmów, kiedy przeszliśmy przechodzimy jeszcze w niektórych miejscach epidemię chińskiego wirusa, teraz, kiedy widzimy okropności wojny Putina, to może jednak warto sobie przypomnieć tę jedną z podstawowych prawd o cechach czy atrybutach naszego Boga. On jest dobry. Pomimo tego, że widzimy zło na świecie, widzimy grzech w sobie i w innych, widzimy ogromne ludzkie tragedie, to Bóg dalej jest dobry. Przypominanie sobie o tym, pamiętanie o tym w każdej chwili będzie powodowało,
że nie poddamy się zniechęceniu, nie poddamy się rozbiciu, przybiciu przez te tragedie, których jesteśmy świadkami dzisiaj, można powiedzieć, w wyniku działań Rosjan, komunistów na ogromną skalę. Tak, trzeba współczuć, tak, trzeba pomagać, trzeba się angażować, trzeba starać się przeciwdziałać złu, ale nie można dać się mu mentalnie i duchowo załamać, pokonać. Musimy pamiętać, nasz Bóg jest dobry. Jeśli jest dobry, to znaczy, że ma dla nas dobre plany na przyszłość. Musimy się uchwycić tej myśli. Bóg jest dobry, jest moim Panem, troszczy się o mnie i ma dla mnie wspaniałą przyszłość tu na ziemi, a potem na wieki w niebie.
Dwudziestego 6 kwietnia 1943 roku z obozu koncentracyjnego Auschwitz uciekli Witold Pilecki, Tadeusz Redzej i Edward Ciesielski. Pilecki przebywał w obozie od września 1940 roku. Świadomie dał się złapać, aby do tego obozu trafić. Stworzył obozową organizację wojskową. Początkowo stosował system piątkowy, to znaczy członkowie organizacji byli zorganizowani w grupy liczące zwykle 5 członków, które nawzajem o sobie nie wiedziały i tworzyły kolejne takie grupy. Pod koniec 1942 roku porzucono ten system, tworząc bataliony, kompanie i plutony. Organizacja przygotowywała się do zbrojnego wystąpienia przeciwko załodze obozu. Pilecki tworzył raporty o sytuacji w obozie, które na różne sposoby były przekazywane do dowództwa w Warszawie i na zachód. Między innymi meldunki przekazywano członkom organizacji, którzy uciekali z obozu. Wiosną 1943 roku Pilecki uznał, że Niemcy są bliscy odkrycia jego rzeczywistej roli w obozie i postanowił uciec. Wykorzystując swoje kontakty, załatwił sobie Ciesielskiemu i Redzejowi pracę w piekarni, która znajdowała się poza właściwym obozem. Więźniowie zostawali tam na noc, byli zamykani na klucz i pilnowało ich tylko 2 strażników. 26 kwietnia przypadał poniedziałek wielkanocny i duża część SS-manów była na urlopach. Więźniowie mieli klucz do drzwi i cywilne ubrania, także bez problemu opuścili piekarnię. Korzystając z pomocy Polaków, przedostali się do generalnej guberni. 1 maja w Puszczynie Połomickiej natknęli się na Niemców, ale zdołali im uciec. Stracili wtedy kontakt ze sobą, a Pilecki został ranny. Dotarł do placówki AK w Bochni. Jego pomysł, aby AK zaatakowała obóz w Oświęcimiu i wyzwoliła więźniów, został odrzucony jako nierealny. Za ucieczkę Pileckiego nie zastosowano w obozie żadnych represji wobec więźniów.